Gościem poranka wnet jest dr Oskar Kida, ekspert konstytucjonalista. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od informacji, które pojawiły się dwa dni temu. To, że były minister rządu przejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, to przewijało się już przez media kilka dni temu. Natomiast Donald Tusk, po informacji, która się pojawiła, później pojawił się komentarz między innymi Bartosza Arłukowicza. Trudno Berka nazwać ofensywnym politykiem, to nie jest polityk. I taki kołowrotek komunikacyjny zaczął następować. To, co pan w Radiu Maryja powiedział, że nazywa pan zapowiedzi ministra Żurka wywieraniem nacisku i groźbą wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tu już wokół Trybunału Konstytucyjnego narosła naprawdę chmura, która trudno jest chyba ją przez nią się przebić, jak się jest zwykłym widzem, słuchaczem, czy nawet dziennikarzem. To może po kolei. Dlaczego pan uważa, że minister Żurek wywiera nacisk i groźby wobec Trybunału Konstytucyjnego?
Pani redaktor, no jeżeli ktoś twierdzi, to nie byle kto, bo przecież to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że już we wrześniu jakieś osoby będą zasiadać za stołem sędziowskim, będą dostawać sprawy, że on przywróci tutaj w cudzysłowie demokratyczny Trybunał Konstytucyjny, no to jest nic innego jak zapowiedź tego, że niezależnie czy prezes uważa, że te osoby są tam legalnie czy nielegalnie, czy nawiązał się stosunek służbowy, czy się nie nawiązał, będą orzekać i tyle. No a w jaki sposób minister sprawiedliwości chce to zrobić? No przecież wiadomo, że przy użyciu aparatu państwowego, aparatu siły. Ja oczywiście nie mówię siły w tym znaczeniu, że przemocy, bo on tam twierdzi, że teoretycznie nie, ale no na pewno też skoro twierdzi wprost, że tego nie wyklucza, to ciężko to odbierać inaczej niż właśnie jako próba nacisku na ten niezależny organ. To jest takie po prostu danie sygnału panu prezesowi, że słuchaj, no albo to zrobisz dobrowolnie, masz czas tam do września, a jak nie, no to ja wchodzę i już ja to zrobię po swojemu. Dla mnie to jest po prostu nawet ciężko powiedzieć, taka subtelna. To jest po prostu, dla mnie to jest po prostu groźba. Zapowiedź tego, że jeżeli prezes nie podporządkuje się zabezpieczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakiemuś jego orzeczeniu, no to po prostu poniesie tego konsekwencje.
Czyli mówimy o takim instrumentalnym, możemy to tak chyba nazwać, instrumentalnym traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego. A czy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Trybunał Konstytucyjny nie był traktowany instrumentalnie?
Czy to zależy, jak pani definiuje traktowanie instrumentalne? Jeżeli chodzi o to, czy Trybunał był organem na telefon, to absolutnie nie. Ja pamiętam kiedyś taką dyskusję z jednym z działaczy, wówczas chyba Polski 2050, do dzisiaj już chyba nie, no bo tam różne przekształcenia przeszła ta partia. No i on właśnie się pytał, czy kiedykolwiek było tak, że rząd PiSu przegrał przed Trybunałem Konstytucyjnym, mówi, że można się pomylić o jeden, bo nie było takich sytuacji. No to jest oczywiście nieprawda, bo w samym 23 roku tam rząd przegrywał kilkanaście razy, a co dopiero przez te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Więc jak najbardziej zdarzały się takie przypadki, tylko że oczywiście medialnie najgłośniej jest o tym, gdzie są te sprawy polityczne, gdzie coś akurat było zgodnie ze stanowiskiem, czy to Sejmu, czy właśnie jakiegoś wnioskodawcy. Natomiast no absolutnie nie mówi się takich sprawach, gdzie to właśnie Trybunał szedł zupełnie w innym kierunku, aniżeli linia, no nazwijmy to, partii rządzącej.
Przepraszam, że to powiem. Jest pan młodym człowiekiem. Patrzy pan na to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan doktorem, więc studiował pan szczegółowo zapewne wszystkie prawne kruczki i aspekty działalności takich instytucji. To jaka jest przyszłość Polski? Czy to nie jest tak, że przejmowanie w taki sposób instytucji, bo byliśmy świadkami przejęcia telewizji polskiej, można długo wymieniać te instytucje, które były przejmowane w sposób naprawdę straszny. To w ogóle jeszcze jest do zatrzymania? Czy my jesteśmy już na etapie anarchii albo jakiejś katastrofy prawnej, z której już nie da się wyjść?
Znaczy na pewno jesteśmy już na takim etapie, w którym możemy to nazwać stanem no, albo przed anarchią, albo po prostu anarchii, bo to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości w szeroko pojętej władzy sądowniczej, no to zwykły obywatel naprawdę no, może być przerażony. jeżeli jest tak, że nie tylko jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale w ogóle jeżeli chodzi o sądy, ktoś idzie do sądu i dostaje wyrok i on nie wie, czy to jest wyrok, czy to nie jest wyrok, czy on został wydany prawidłowo, czy nieprawidłowo, czy on może w oparciu o ten wyrok działać, czy za kilka lat ktoś nie powie, że jednak tego wyroku nie ma, bo on nie istnieje, bo został wydany przez rzekomo jakiegoś neosędziego albo z jakiegokolwiek innego powodu, no to ta pewność prawa się burzy. Burzy się zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a co za tym idzie, ludzie po prostu przestają być bezpieczni. Bezpieczeństwo to nie jest tylko to bezpieczeństwo na zasadzie, że granice są chronione przez wojsko, ale to też jest właśnie ta pewność prawna, bezpieczeństwo prawne obywateli, to jest po prostu ich generalnie poczucie bezpieczeństwa. I czy to się da jeszcze zatrzymać? No tak, da się jeszcze to zatrzymać, to się da jeszcze naprawić, tylko pytanie, jak bardzo możemy my liczyć tu na kompromis pewnych środowisk politycznych, a jak bardzo to będzie wyglądało trochę na zasadzie amerykańskiej, że przychodzi nowa władza i ona całkowicie zmienia administrację od góry do dołu, że po prostu się umawiamy, że państwo jest na 4 lata. Ja uważam, że akurat to jest u nas bardzo negatywne podejście, no po to ktoś ukształtował dłuższe te kadencje, żeby jednak to nie było tak, że co 4 lata resetujemy sobie Polskę. Natomiast no, ja na przykład uważam, tutaj na chwilę sobie pozwolę dosłownie tak delikatnie odejść od roli, w której mnie pani zaprosiła, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na scenie politycznej. Jest projekt pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego o zmianie konstytucji. To jest człowiek, który no, ewidentnie, jeżeli chodzi o jego środowisko polityczne, ono poglądowi jest zupełnie nie po drodze. Absolutnie, proszę państwa. No, myślę, że bardzo niewiele punktów wspólnych byśmy znaleźli. Ale akurat nad tym projektem zmiany konstytucji w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, mimo że to jest człowiek z zupełnie innej bajki, uważam, że moglibyśmy rozmawiać, że to jest całkiem sensowna propozycja. Przynajmniej jako punkt wyjścia, tam może jakieś szczegóły byśmy ewentualnie tutaj merytorycznie dyskutowali, natomiast sam kierunek jest dobry. I pytanie, czy jeżeli będzie tak, że znajdą się chętni, żeby to wdrażać, to czy przypadkiem no, nie wyjdzie, że to było tylko takie puste zagranie, zgłaszanie czegoś takiego. Ja mam nadzieję, że przynajmniej podjęta zostanie próba naprawienia tego już na poziomie konstytucyjnym, bo jeżeli nie, no to oczywiście, proszę państwa, jakaś nowa władza, nieważne jak ona, będzie sobie poradzi w taki czy inny sposób. No, mniej legalnie, bardziej legalnie, no ale na pewno sobie poradzi. Włącznie z resetowaniem niektórych tych instytucji. Tylko pytanie, czy wtedy obywatele w ogóle kiedykolwiek dojdą do momentu, w którym stwierdzimy wszyscy, że tak, ta instytucja nie budzi wątpliwości prawnych. Że wiemy, że to jest ten organ, o którym mowa w konstytucji. To, jak ono rzeka, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, to tak musi być. No póki co nie ma na to szans. A ja bym chciał jednak, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kiedy wszystkie organy coś po prostu znaczyły.
Ja mam wrażenie, i to jest nie moje wrażenie, ale rozmów z wieloma gośćmi w studiu Radia Wnet, że, i to będzie straszne, co powiem, że za czasów komunizmu był większy porządek prawny, ponieważ nawet te fingowane procesy miały swój charakter, miały dokumentację. Pan kiwa głową, ja mówię, dlatego że słuchacze radia nie widzą pana reakcji. Doszliśmy do takiej kropki, gdzie po prostu jesteśmy wszyscy zszokowani. Czy jest jakieś umocowanie konstytucyjne na przykład pana prezydenta w takim obszarze, który może zatrzymać wyścig ministra Żurka po Trybunał Konstytucyjny?
No właśnie, to bardzo dobrze, że pani redaktor poczyniła ten wstęp, bo kiedy konstytucja była pisana, oczywiście przy wszystkich mankamentach, tak, no jednak kiedy była pisana przez te środowiska, przede wszystkim postkomunistyczne, to tym ludziom do głowy w ogóle by nie przyszło, że pewne takie fundamentalne zasady można by ignorować, łamać, naginać. Na przykład, proszę państwa, że można nie wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, albo że marszałek w ogóle może mieć taki pomysł, że on nie zwoła Zgromadzenia Narodowego w celu odebrania przysięgi od prezydenta. To w ogóle było poza kategoriami myślenia. Gwarantuję to państwu, bo ja czytałem biuletyny Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego, znam te wszystkie dyskusje. Nikt w ogóle nawet nie wpadł na to, żeby o to zapytać. No i teraz właśnie dochodzimy do momentu, w którym to się dzieje. Tak, po prostu takie rzeczy się dzieją, takie pomysły padają, a czasem po prostu się dzieją takie w przypadku tego wyboru sędziów, no, że przez tyle lat to się tak to nie następowało, teraz nagle hurtowo ich wybrano. No to pokazuje, że te założenia konstytucyjne po prostu rozminęły się zupełnie z rzeczywistością, że twórcy konstytucji nie przewidzieli pewnych mechanizmów. Teraz pytanie, czy prezydent ma narzędzia do tego, żeby zareagować. Teoretycznie, jakby czytać konstytucję taką, jak ona jest, a nie jak ktoś ją rozumie, to tak. Bo prezydent co prawda sam niewiele może zrobić. Od razu proszę państwa, to nie jest organ, który ma jakieś supermoce. Ale z jego funkcji, między innymi jako tego strażnika konstytucji, wynika, że on może uruchamiać na przykład spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym, że może niekonstytucyjne działania zaskarżać do Trybunału, jeżeli one przybierają oczywiście formę jakiegoś aktu prawnego, tylko że no właśnie, to przy założeniu, że działa Trybunał, a on oczywiście, proszę Państwa, działa, ale rząd nie uznaje tej działalności. Więc w momencie, w którym rząd mówi, że mnie to nie obchodzi, no to ta funkcja w zasadzie zostaje wyłączona i mamy demokratycznie, legalnie działającego prezydenta, ale pozbawionego legalnych narzędzi. Więc w tym momencie nie dość, że on w ogóle nie ma najsilniejszej pozycji, to ona jeszcze dodatkowo została osłabiona. Natomiast my musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z jednego, że wyłączenie takich instytucji, czy to jak Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, to oczywiście to godzi w polityków, no tak jak właśnie we wspomnianego prezydenta, ale to przede wszystkim godzi w nas obywateli, bo to są instytucje, które mają stać na straży naszych praw i wolności. I idealnym tego przykładem, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jest taki wyrok w sprawie emerytów. No nie wdając się w szczegóły, bo nie mam czasu, proszę Państwa, ale chodzi o to, że emerytom z pewnego rocznika w sposób niekonstytucyjny nie zwaloryzowano emerytur. Dostają mniejsze emerytury i to zauważalnie mniejsze, aniżeli powinni. I Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z Konstytucją. W 24 roku. Rząd od 2 lat nie opublikował tego wyroku, mimo że Rzecznik Praw Obywatelskich się dopominał, różne organizacje pozarządowe się dopominały i przez to ci ludzie cały czas nie otrzymują swoich pieniędzy. A przecież pamiętajmy, no, że jak ktoś już jest na emeryturze, no to oczywiście wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ale są tacy ludzie, którzy nie dożyją tego, żeby wreszcie otrzymać te należne im środki. No i to jest tragedia tych ludzi. Wiedzą, że zostali potraktowani niezgodnie z prawem. Orzekł o tym najwyższy organ władzy sądowniczej. Powinni dostać pieniądze od państwa, które po prostu powinno wykonać ten wyrok i zwaloryzować te emerytury. A rząd mówi, nie opublikowałem, ZUS mówi, nie wypłaca, można sobie iść do sądu. I teraz jest niestety tak, że niektóre sądy stosują ten wyrok, mimo że on jest niepublikowany, tak jak trzeba, a niektóre nie stosują, więc wymiar sprawiedliwości zamienił się w loterię. Jak trafimy sędziego, który stosuje, no to mamy pieniądze, jak trafimy takiego, który nie stosuje, to nie mamy pieniędzy. To jest dosłownie rzut monetą.
Przerażające, ale też zastanawiałam się właśnie przed rozmową z panem, jak pan patrzy na obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego. Jaką on jest postacią w świecie prawników, w świecie ludzi, którzy zajmują się zawodowo tym, co robią?
No wiadomo, że osoba pana prezesa Święczkowskiego wywołuje różne kontrowersje. Tak? Niektórzy mówią, że on był wcześniej współpracownikiem tego czy innego ministra. Natomiast ja uważam, że to jest przede wszystkim człowiek, który w tym momencie podchodzi bardzo poważnie do roli, jaką przyjął. Który chce w sposób należyty realizować obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko sędziego, bo on jest sędzią, ale jest jednocześnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I przykładowo, jak niektórzy mówią, że Święczkowski nie dopuszcza tych sędziów, przepraszam, że po nazwisku, ale cytuję te komentarze, nie dopuszcza tych sędziów wybranych przez obecny Sejm do orzekania. No ale w ustawie jest wyraźnie napisane, że dopóki nie złożą ślubowania wobec prezydenta, to nie nawiązał się stosunek służbowy. I do tej pory praktyka była taka, że za każdym razem, kiedy to ślubowanie się odbywało, kancelaria informowała o tym wcześniej Trybunał, kancelaria prezydenta, i z kancelarii prezydenta przychodziły stosowne dokumenty potwierdzające fakt złożenia ślubowania. Teraz to się nie wydarzyło, więc proszę Państwa, niezależnie od tego, czy uznajemy tę linię, że to ślubowanie do kolumny jest skuteczne czy nieskuteczne, chociaż wiemy, że jest nieskuteczne, bo Trybunał o tym orzekł, ale przyjmijmy na chwilę, że teoretycznie jest dopuszczalna taka interpretacja, no to proszę się postawić z perspektywy odpowiedzialnego piastuna tego organu. Z jednej strony są jakieś doniesienia medialne, są jakieś oświadczenia tych ludzi, a z drugiej strony praktyka zawsze była taka, że były dokumenty. Wszystko jest w dokumentach, a tu dokumentów nie ma. A pamiętajmy, że gdyby było tak, że ostatecznie by się na przykład okazało, że tych osób nie można dopuścić, to jest przestępstwo, gdyby pan prezes ich dopuścił. No to jest przekroczenie uprawnień. Więc jak można mieć pretensje do człowieka, który w takiej sytuacji po prostu mówi, no ja czekam na dokumenty. Najzwyczajniej w świecie, proszę państwa. No czeka, skoro do tej pory było tak, że za każdym razem, w przypadku każdego sędziego te dokumenty były, a teraz w przypadku tej czwórki nie ma, no to chyba każdy z państwa by się zastanowił, czy tak można sobie, przepraszam na określenie, na gębę przyjąć jakiegoś sędziego. Jeżeli już, no to pretensje można by kierować przy założeniu, że ktoś popiera tę linię, do kancelarii prezydenta. Chociaż ja uważam, że kancelaria prezydenta również stoi w prawie, ponieważ ci ludzie po prostu nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Ale mieć pretensje do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jest jednocześnie właśnie tym organem kierowniczym, że on nie działa na podstawie jakiegoś tutaj oświadczenia tych ludzi, tylko na podstawie dokumentów, to naprawdę, proszę państwa, no z demokratycznym państwem prawnym nie ma nic wspólnego.
Czy pojawiają się w przestrzeni europejskiej, światowej jakieś analizy albo jakieś komentarze dotyczące stanu prawnego w Polsce, bo za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy pamiętamy, co się działo. Komisja Europejska, wszystkie sprawdzenia, zatrzymanie środków i tak dalej, nie będę wymieniać, bo słuchacze Radia Wnet to wielokrotnie słyszeli. Czy w tej chwili natknął się pan na jakiś komentarz, analizę albo jakiś artykuł o tym, co dzieje się w porządku prawnym w Polsce?
Tak, zdarzają się takie rzeczy. Różne stowarzyszenia na przykład piszą raport na ten temat, które gdzieś tam trafiają, między innymi do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że w kongresie było na przykład prezentowane pewne raporty dotyczące właśnie stanu praworządności. Ja sam byłem na Węgrzech, w Budapeszcie na takiej konferencji pewnego instytutu, który właśnie też prezentował raport, którego jestem współautorem, dotyczącym właśnie tego przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Ale przede wszystkim dobrze, że pani redaktor zauważyła, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy to głównie te międzynarodowe trybunały, a także instytucje Unii Europejskiej włączały się w dyskusję w Polsce. Teraz jest tak, że jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to my w zasadzie wiemy, że no to jest instytucja, którą myślę, że 90% obywateli, jeżeli tam śledzi jej działalność, to wie, jaki wyrok ona wyda jeszcze zanim on zostanie wydany. No tak jak teraz właśnie w przypadku tego, że zakomunikował, że rozpozna merytorycznie skargi tych sędziów wybranych przez Sejm 10 kadencji, mimo że nie wyczerpali drogi sądowej, a wcześniej wydał zabezpieczenie w ogóle nieznane wcześniej polskiemu prawu, nic takiego nie było wydawane w takich sprawach, a tutaj się okazało, że niemalże na telefon w trybie ekspresowym zostało ono wydane, a jednocześnie mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak, drugi organ, zupełnie, proszę Państwa, one są ze sobą niepowiązane, jeden jest z instytucją inną, drugi nie, który też oczywiście no, bardzo kontrowersyjnie poszerza swoje kompetencje, ale akurat on się zachował troszkę inaczej niż Europejski Trybunał Praw Człowieka, no bo on w pewnym momencie powiedział stop, na przykład jeżeli chodzi o tych tak zwanych neosędziów. Bardzo delikatnie, ale jednak. Mamy Komisję Wenecką, przecież właśnie organ, który jeszcze niedawno był uznawany przez te władze za święty. Dosłownie to był święty organ. 2015-16 rok, ja pamiętam doskonale, jak oni mówili, że Komisja Wenecka powiedziała o Trybunale to i tamto. I Komisja Wenecka w 24 roku, wypowiadając się o Trybunale Konstytucyjnym, powiedziała rządowi, że rząd nie ma prawa nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Że w przypadku tych wyroków wydanych z udziałem tych trzech osób, które tam są kontrowersyjne, to mógłby dodawać taką adnotację, jak dodawał zdaniem Komisji Weneckiej, co moim zdaniem też jest bardzo kontrowersyjne. Ale jednak sama komisja powiedziała, ale nie można tego nie publikować, a tych, których w tych składach, w których oni nie zasiadali, to w ogóle jakby nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to są wyroki, że trzeba je stosować. A rząd wbrew przecież temu mówi, że nie będzie niczego publikował. No przecież gdyby to zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, to my byśmy mieli codziennie tak ówczesną opozycję, dzisiejszą koalicję rządzącą, która by mówiła o tym, jakiś tam narzutniku by wyświetlała licznik, jak tam długo oni tam nie wykonują wyroku, czy tam zaleceń Komisji Weneckiej. A teraz proszę bardzo, no zmieniła się perspektywa na rządzącą i nagle można więcej. No ja uważam, proszę Państwa, że trzeba być konsekwentnym. Jak się mówiło, że Komisja Wenecka ważna, no to wypadałoby jej słuchać.
Konsekwentnym. To jest to słowo, którego brakuje w naszej polityce chyba od bardzo wielu, wielu lat, odkąd pamiętam. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Doktor Oskar Kida był gościem Poranka Wnet i już godzina 8:00 za chwilę serwis.